A dzisiaj chciałbym kontynuować, kochani, dla mnie ogromnie ważny temat przemiany naszego umysłu. Kochani, bo to nasze myśli, nasze sposoby myślenia kontrolują nasze życie. Kontrolują nasze postępowanie, kontrolują nasze decyzje. To nasze najsilniejsze przekonania decydują o tym, w jakim kierunku będzie podążać nasze życie. Ale żyjemy, kochani, od urodzenia w złym świecie, którego władcą jest ktoś, o kim wiemy. W różny sposób, w różnym stopniu jesteśmy podatni na wpływ naszej starej natury, naszej cielesności i myślę, że cały czas wszyscy jesteśmy atakowani przez różne kłamstwa, które podszeptuje nam diabeł. I dlatego w życiu, w umyśle każdego z nas są także niewłaściwe, fałszywe, kłamliwe przekonania. I często po prostu nie zdajemy sobie sprawy z tego, że są kłamliwe. Nie mamy świadomości, że one są nieprawdziwe, że są fałszywe, że są niewłaściwe i po prostu im wierzymy. I wtedy mają na nas wpływ. Szatan robi wszystko, aby te przekonania umocnić i wtedy w naszym życiu powstaje to, o czym mówi apostoł Paweł, powstają te warownie. Te utrwalone sposoby myślenia, tory myślowe, które mogą być właśnie niewłaściwe, nieprawidłowe. I jeśli pamiętacie, a możecie oczywiście nie pamiętać, zeszłym razem stojąc tutaj na tym miejscu, dzieliłem się z wami jednym takim niewłaściwym torem myślowym. Mówiłem na temat warowni lęku, że mamy w sobie tor myślowy, że jesteśmy odpowiedzialni za kontrolę naszego życia, co generuje w nas lęk. A dzisiaj chciałbym mówić o innej warowni. Właściwie muszę powiedzieć, że muszę mówić o innej warowni. Nie bardzo chciałem, może teraz już też chcę, ale wiecie, apostoł Paweł, kiedy w drugim liście do Koryntian, 10 rozdziale, mówi o warowniach, tam z nazwy wymienia tylko jedną warownię. No więc jeśli mam w ogóle mówić na temat warowni, bo takie wewnętrzne pragnienie mam, to jak mogę nie mówić o tej, o której apostoł Paweł wymienia z nazwy? A więc otwórzmy sobie drugi list do Koryntian, 10 rozdział i 4 i 5 werset. I tam czytamy też słowo, które zeszłym razem też czytałem, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły, a zwłaszcza. I co? Wszelką pychę, która przeciwstawia się poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Mamy oręż do burzenia warowni, do burzenia niewłaściwych, fałszywych torów, schematów myślenia, a przede wszystkim, a zwłaszcza do zwalczania, niszczenia pychy, która przeciwstawia się poznaniu Boga. I drugi werset to Ewangelia Mateusza 11:29, bardzo znane słowo. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. A więc temat pychy, temat warowni pychy jest dzisiaj tematem mojej usługi. Trudny temat, przyznacie chyba. Ale czy to jest temat potrzebny? Ja myślę, że tak. I tak sobie myślę, że każdy z nas, z was, słuchających mnie w tej chwili na tej sali, w tej chwili bez problemu może pomyśleć o co najmniej jednej osobie, u której dostrzega pychę. Pycha. Pycha to niewłaściwy, fałszywy sposób myślenia, fałszywe przekonania, kłamliwa opinia o nas samych, która nie pozwala ludziom zaakceptować prawdy o sobie. Pycha sprawia, że oceniamy siebie, swoje zdolności, możliwości, swoją pozycję, swoje znaczenie znacznie wyżej niż jest rzeczywiście. Pycha sprawia, że w swoich marzeniach, w swoich dążeniach, w swoich planach, działaniach sięgamy znacznie wyżej niż nam się należy. Pycha to jest najbardziej charakterystyczna cecha naszej starej, nieprzemienionej natury. To jest wizytówka naszej cielesności. Pycha jest źródłem także innych przejawów cielesności, innych uczynków ciała, jakbyśmy to biblijnie nazwali. Zazdrość. Zazdrość jest dzieckiem pychy. Bo jeśli ja jestem najlepszy i tak dalej, i tak się czuję, to ktokolwiek z moich sfer może być ode mnie lepszy, może być mieć więcej, może znaczyć więcej. Bunt i nieposłuszeństwo to kolejne dzieci pychy. No bo jeśli ja w swojej pysze widzę się wielkim, to kto może mi rozkazywać, wydawać polecenia? Kogo w końcu muszę słuchać? Niezgoda, gniew, złość, rozłamy. To następne dzieci pychy. Popatrzmy na ludzi w raju, Adama i Ewy. To pycha była przyczyną ich upadku. Szatan w postaci węża kusił ich tak samo, jak sam upadł. Mówi, będziecie jak bogowie, znający dobro i zło. Co za kusząca propozycja. Być w końcu niezależnym. Być w końcu tym, który zna i wie. Kain zabił Abla, także kierowany pychą i zazdrością. No bo to on był pierworodny, starszy i lepiej wiedział, a tu nagle Bóg przyjmuje ofiarę Abla, a jego nie. I zabił swojego brata. Bracia sprzedali Józefa z powodu pychy i zazdrości. No to bo oni byli starsi, już odpowiedzialni, im ojciec powierzał duże zadania, a tu taki młody chłystek i ma jakieś sny, że oni mu się będą kiedyś kłaniać. Jak to możliwe? No i sprzedali go. Najpierw go chcieli zabić, a później sprzedali do Egiptu. Pycha. Pycha, jak każda choroba, ma swoje objawy. Ale tak jak w chorobach bywa, nie potrzeba wszystkich objawów, aby ją rozpoznać. Niekiedy wystarczy kilka, a może wystarczy jeden. O niektórych z tych objawów chciałbym mówić. Pierwszy objaw. Pycha to najlepiej ukryty, najbardziej ukryta cecha. To najtrudniej dostrzegana cecha naszej cielesności. Najtrudniej dostrzec pychę w swoim własnym życiu. Przed chwilą tak prowokacyjnie powiedziałem, że myślę, że każdy z was bez trudu potrafi pomyśleć o co najmniej jednej osobie, u której dostrzega pychę. Pytanie bez odpowiedzi. O kim pomyśleliście? Jeśli, kochani, pomyśleliście o kimkolwiek innym, a nie o sobie, to jesteście osobami, które mają problem z pychą. Jeżeli słysząc temat dzisiejszy pomyślałeś, szkoda, że tamtej lub tej osoby nie ma dzisiaj na nabożeństwie, bo to jest dobry temat dla niej, to właśnie ty jesteś tą osobą, która ma problem z pychą. Pyszny, człowiek pyszny nie dostrzega pychy w samym sobie, ale z łatwością dostrzega ją w innym. Pyszny nie przyzna się do pychy, bo jego pycha uniemożliwia mu dostrzeżenie własnej pychy w sobie. Kochani, dopiero wtedy, kiedy z Bożej łaski zaczynamy uczyć się pokory, zaczynamy dostrzegać własną pychę. Tak wiele zachowań, tak wiele reakcji, które często uważamy po prostu za całkiem normalne, jeśli byśmy się bliżej przyjrzeli, są podyktowane pychą. Każdy z nas ma jakiś problem z pychą. Każdy z nas jest nią skażony. Nauka pokory będzie trwać do końca naszego życia. To kiedyś za naszych czasów był w zborze, jednym zborze, taki człowiek, nawet nie pamiętam, jak mówiono, czy to był brat, czy siostra, ale człowiek, który był tak pokorny w swoim postępowaniu, tak uniżony, że zbór postanowił go nagrodzić i dać mu order pokory. Więc przygotowali taki order i wręczyli go tej osobie. Ale od następnej niedzieli ta osoba zaczęła ten order nosić, więc musieli mu go odebrać. Moi drodzy, Biblia dużo mówi o uśmiercaniu, umartwianiu naszej starej natury, naszej cielesności. Powiem wam, pycha umiera ostatnia. Pycha umiera bardzo długo i bardzo wolno. Bo kiedy już się nam wydaje, że już całkiem umarła i że już jesteśmy tak pokorni, że prawie byśmy zasługiwali na ten order, i to nagle jest taka okazja, że się odzywa, że znów daje znaki życia. Wiecie, życzę wam, życzę sobie, życzę każdemu, aby pycha w naszym życiu była w stanie agonalnym, bliskim śmierci. By nikt z nas nie był tak, że można powiedzieć, że tam się pycha, że tam pycha jest w dobrym stanie. Drugi objaw pychy. Pycha szuka wywyższenia. Często pycha dużo mówi o sobie. Lubi mówić o sobie. O swoich zaletach, o swoich osiągnięciach, o swoich sukcesach, o swojej pozycji. Wykorzysta każdą sprzyjającą się okazję, rozmowy próbuje kierować w ten sposób, aby się po prostu pochwalić. Wiecie, możemy nawet mówić o talentach, które Bóg nam dał, o obdarowaniach, które Bóg nam dał, o owocach naszej służby w Jego Królestwie, o rezultatach służby w Kościele dla Bożej chwały, ale zaznaczając, że to właśnie nas Bóg tak używa. Kiedy możemy określić, że motywacją tego, co mówimy, jest pycha? Bo może też być inaczej. Wiecie, wtedy, kiedy mówiąc to, nikt ze słuchających nas nie poprze, nie pochwali, nie doceni, nie wyrazi swojego uznania, a wręcz niekiedy wyrazi powątpiewanie, czy tak rzeczywiście było, lub wyrazi jakąś krytykę, a wtedy nas to bardzo, bardzo boli. I czujemy się rozczarowani. Czujemy się rozgoryczeni. Nasza postawa, nasz żal na to, jak zareagowali ludzie lub nie zareagowali, chwaląc nas, jest dowodem tego, że mówiąc to, motywacją była pycha. Można w inny sposób chcieć wywyższać samego siebie, nie chwaląc siebie, ale mówiąc źle o innych. Przez narzekanie na innych, przez wytykanie błędów, potknięć innych, pycha myśli, że dobrze wypada na tym tle. Wiecie, o każdym z ludzi można powiedzieć coś negatywnego. To, co dla innych jest wadą, dla drugich może być zaletą. Pycha natomiast widzi same wady i mówi o nich, dlatego że wtedy w porównaniu sama może poczuć się znacznie lepsza, nawet gdyby inni tego nie zauważyli. Pan Jezus czynił wiele cudów, wypędzał demony, niekiedy w naprawdę niesamowity sposób. Wypędził demona, który był niemy i ślepy. Człowiek przejrzał i zaczął mówić. I wtedy ludzie krzyczeli, czyż to nie jest syn Dawida? I dla pychy faryzeuszy uczonych w piśmie to już było za dużo, żeby taką obelgę mogli znieść. Oni nie wierzyli w Niego jako w Mesjasza. I jak mogli zmniejszyć wartość Jezusa? On wypędza demony tylko mocą Belzebuba, księcia demonów. I poczuli się lepiej. Wiecie, można szukać wywyższenia, można szukać współczucia, docenienia przez narzekanie. Ach, ile ja mam zajęć, ile ja mam pracy, ile ja mam obowiązków, jak ja się poświęcam, jak ja się angażuję, na nic nie mam czasu, jak ja jestem biedny, jak mi jest ciężko, jak mi jest trudno. Pozwól, że ci pomogę. Może jakoś wspólnie poradzimy, może coś zrobimy, żeby ci było lżej. Ach, ty mnie w ogóle nie rozumiesz. Ty mnie w ogóle nie potrafisz zrozumieć. Ty nie wiesz, co przeżywam. Ty nie możesz wczuć się w moje położenie. Ty nie zdajesz sobie sprawy, jak jest w moim życiu. No to oświeć mnie. Nie, nie. Nikt nie może mi pomóc. Nikt mnie nie rozumie. Muszę sobie dać rady sam. Czy już kiedyś coś takiego słyszeliście? Wiecie, Pan Bóg zna wyjście z każdej sytuacji. I niekiedy sprawia, że to wyjście, tą wskazówkę chce przekazać nam przez innego człowieka. Ale trzeba pokory, aby przyjąć pomoc. Trzeba pokory, aby przyjąć poradę, aby przyjąć pouczenie. Pycha nie potrafi powiedzieć, ja nie daję sobie rady, potrzebuję pomocy. A może się okazać, że inni są tak samo zajęci, a tego w ten sposób nie mówią. Można się wywyższać przez samoponiżenie. Człowiek szukający wywyższenia często mówi, czuje się gorszy, czuje się nic niewarty, czuje się niegodny, nieprzydatny i mówi, ja już jestem taki biedak, ja już się do niczego nie nadaję, ja jestem taki beznadziejny, jestem nikim, ja nic nie potrafię dobrze zrobić, nic nie umiem, do niczego się nie nadaję. Ale tam jest krzyk duszy. Niech ktoś temu zaprzeczy. Niech ktoś powie, że to jest nieprawda. Wiecie, jeśli jesteśmy naprawdę uniżeni przed Bogiem, chodzimy przed Nim w pokorze, to Bóg daje nam swoją wartość i godność. I wiemy, kim jesteśmy w Chrystusie. Wiemy, jakie myśli On ma o nas i wiemy, jakie ma plany o nas. Człowiek, który nigdy nie uniżył się przed Bogiem, czuje się poniżony w swojej własnej pysze. Bóg podnosi głowę, która w pokorze jest pochylona przed Nim. Natomiast poniża tą, która się w pysze przed Nim unosi. I trzeci objaw pychy. Pycha zawsze wie. Pycha zawsze wie, zna odpowiedź, zna rozwiązanie prawie każdej rzeczy. Jeśli wie, to wie najlepiej, lepiej lub najlepiej i wie na pewno. Pycha zawsze jest uparta w swoim zdaniu. Zawsze myśli, uważa, że ma rację i że się nie myli. I ma bardzo dużą trudność zrezygnować ze swoich racji. Ma bardzo wielką trudność ustąpić. Nie znosi, gdy ktoś się z nią nie zgadza, gdy ktoś ma inne zdanie. Nie cierpi, gdy ktoś zwraca jej uwagę lub ją poucza. Starsi żydowscy mieli swoje zdanie o sabacie. Uzdrawianie jest grzechem. Nie wolno w sabat uzdrawiać. Pan Jezus kilkakrotnie im udowadniał, że nie mają racji, bo sami karmią swoje zwierzęta w sabat, sami ratują, gdy wpadną w dół, sami udzielają pomocy swojej rodzinie, gdy coś się dzieje, także w sabat, ale oni do końca nie zrezygnowali ze swoich racji, nie zrezygnowali ze swojego zdania. Pycha nie uważa, że musi się czegokolwiek nauczyć. Nie czuje potrzeby, aby się czegoś dowiadywać, aby coś poznawać. Uważa, że wie. Uważa, że ja to już przerabiałam, ja to już wiem, ja to już przeżyłam, ja to już doświadczyłam. I nigdy nie przyznaje się do tego, że czegoś nie wie. I dlatego właśnie Paweł napisał w liście do Koryntian, że pycha przeciwstawia się poznaniu Boga. Bo to właśnie pycha uniemożliwia zobaczenie swoich błędów, ich znienawidzenie, tak jak mówi Psalm 36. Pycha, ponieważ wie najlepiej, lubi komentować wszystko, a teraz można już wszędzie, w internecie, wszędzie. Komentować na każdy temat, zawsze swój komentarz. Zawsze wypowiedzieć swoje zdanie, bo ono jest bardzo ważne. Dlatego pycha nie umie słuchać, nie umie wysłuchać, nie umie dosłuchać, bo zawsze przerywa. Bo w tej chwili jej zdanie jest najważniejsze. Jeśli by go nie wypowiedziała w tej chwili, no to wszyscy słuchający będą stratni. O to, że nie usłyszeli ich zdania. Pycha definiuje, nawet nie pytana, nawet nie w swojej dziedzinie. To ma być tak, to ma być inaczej. To musimy zrobić tak, to musimy zrobić inaczej. I pycha ocenia. Ocenia ludzi, ocenia rząd, ocenia władzę, O nich powinniśmy się modlić, a nie krytykować i oceniać. Ocenia kościoły, ten kościół, to kazanie, ten kaznodzieja, te pieśni, te gorsze, te lepsze, te mało duchowe, te jeszcze mniej duchowe, te w ogóle nieduchowe, tamte bardziej. Te nie przemawiają, te przemawiają, to przemawia. Wiecie, my, którzy usługujemy w kościele, każdy powinien zrobić wszystko, aby zrobić to jak najlepiej dla Bożej chwały. Dać z siebie wszystko. Ale nie ma doskonałego kościoła. Nie ma doskonałego kazania, które by przemawiało do wszystkich i nie ma doskonałego kaznodziei. Natomiast Bóg może działać w tej niedoskonałości w sposób nieograniczony i przemawiać do ludzi. A kiedy ja w swojej pysze będę oceniał, to ma być tak, to ma być inaczej, to choćby Bóg działał w niesamowity sposób, ja z powodu swojej pychy nie będę w stanie niczego od Niego odebrać. Pycha nie potrafi przegrać. Pycha nie potrafi znieść porażki, znieść klęski. A jeśli już się zdarzy, że jej błędy zostaną wyniesione na światło dzienne, że przegra, że poniesie porażkę, długo liże swoje rany. Długo rozpatruje swój ból i żal i analizuje, jak do tego doszło, jak mogło się to wydarzyć i co mogła zrobić, żeby do tego nie doszło. Dawid miał doradcę. Nazywał się Achitofel. To był tak mądry człowiek, że wtedy Biblia mówi, jego radę była tyle warta, co wyrocznia Boża. I kiedy Absalom zbuntował się przeciwko Dawidowi, Achitofel jako doradca zdradził Dawida i przystał do Absaloma. Absalom wchodzi do Jeruzalemu i Achitofel bardzo mądrze radzi, co zrobić, aby pokonać Dawida. Ale zjawił się drugi doradca Dawida, który też udawał, że przeszedł na stronę Absaloma i on doradził inaczej. Po to, to była Boża sprawa, aby uratować Dawida. I Absalom posłuchał Huszaja, a nie Achitofela. I kiedy Achitofel zobaczył, że jego rada nie została wysłuchana, nie zniósł porażki. Poszedł do domu, rozprawił swój dom i się powiesił. Saul, król Saul, a był człowiek, w którego życiu naprawdę widać pychę, on też nie zniósł porażki. Dawid zwyciężył Goliata, ale to armia pod dowództwem Saula goniła armię Filistynów i urządziła wśród nich rzeź. Ale kobiety śpiewały. Saul zabił 1000, a Dawid 10 000. I to była porażka dla Saula. Czuł się zagrożony, więc zatrudnił Dawida jako dowódcę oddziałów, żeby najeżdżały Filistynów, mając nadzieję, że Dawid w końcu zginie w którejś z tych potyczek. Ale Dawid odnosił ciągle zwycięstwo i to było za dużo dla Saula. Znienawidził go i całe życie później ścigał, aby go zabić. Naaman przyjechał do Elizeusza. Wielki dostojnik syryjski, przyzwyczajony do oddawania mu czci. I tak też sobie wyobrażał, że prorok wyjdzie z wielką czcią, uniesie rękę nad jego chorym miejscem, będzie się modlił i trąd ustąpi. Przyjeżdża. Prorok nawet nie raczył wyjść. Wychodzi sługa, o klasę niżej człowiek w tamtych czasach. To była zniewaga dla niego. Unosi się gniewem i odjeżdża. Ale dał rady przełknąć tą porażkę. Bo kiedy mówią do niego jego żołnierze, usłuchał ich. I potem uzdrowiony przyjeżdża, gdzie zauważyliście, jak nazywa Elizeusza, mówi do niego: twój sługa. Faryzeusze, nauczeni, uczeni w piśmie, ileż oni musieli spędzić czasu, aby się nauczyć prawa i zostać rabinami, a ile potem musieli włożyć wysiłku w to, aby mieć swoich uczniów, aby ktokolwiek chciał za nimi chodzić i ich naśladować? Wiecie, a tu przyszedł ktoś, nie wiadomo skąd. Jego matka była z nim w ciąży jeszcze przed ślubem. Nie miał żadnych szkół. Co prawda mówi mądrze, ale przekracza prawo żydowskie. Jeszcze publicznie ich wyśmiewa i napomina. A co? Idą za nim tysiące, tysiące. Oni nigdy tyle uczniów nie mieli. I też nie znieśli tej porażki i musieli go zabić. Pycha nie potrafi przegrać, bo wszystko wie. I następna objaw pychy. Pychę łatwo zranić, obrazić, urazić. Wiecie, my wszyscy, jak tu jesteśmy, każdy z nas, mamy swoje ograniczenia. O niektórych z nich wiedzą inni, ale niektóre z nich nie wiedzą. Mamy ograniczenia, braki, słabości. Mamy niespełnione nadzieje, niespełnione oczekiwania, niespełnione marzenia. Mamy taką, a nie inną sytuację życiową. I niektóre z tych rzeczy bardzo nas bolą i ranią. I nie chcemy o nich mówić, nie chcemy o nich wspominać, nie chcemy o nich rozmawiać i nie chcemy nawet o nich myśleć i o nich pamiętać i są skrywane gdzieś tam głęboko w naszej podświadomości. Czasem tylko w pewnych sytuacjach się nam to przypomina, ale prędko je tam gdzieś chowamy. I tu nagle się zdarza, że w jakiejś rozmowie ktoś świadomie lub nieświadomie przypomni nam bardzo boleśnie o naszej głębokiej, skrywanej słabości, ograniczeniu, niespełnionym marzeniu i czujemy się zranieni. On nas zranił. A on tylko, może nawet niechcący, przypomniał coś, co jest słabością, ograniczeniem naszego ciała, czy w ogóle naszego życia. Wiecie, dlaczego bywamy zranieni? Dlatego, że z powodu pychy nie potrafimy zaakceptować naszych słabości, ograniczeń, braków, niespełnionych nadziei czy niespełnionych oczekiwań. Ktoś to przypomni, a my z powodu pychy czujemy się zranieni. Paweł też miał swoje ograniczenia i pisze o nich. Niedokładnie, nie nazywa może tego, ale mówi: jest jakiś kolec w moim ciele, on mnie ogranicza, boli mnie, tak jakby mnie ktoś policzkował. Bóg nie chce go odebrać z mojego życia, choć o to prosiłem, ale on chroni mnie przed pychą. Więc ja nie tylko, że go zaakceptuję, ale się będę nim szczycił, będę się chwalił, będę się chlubił swoimi słabościami. O nim chodziła powszechna opinia. Listy wprawdzie ma mocne i groźne, ale wygląd lichy, taki słabeusz. A mowa do niczego, niczego nie warta. Taka była opinia o Pawle. Czy on się czuł zraniony? Czy on powiedział, no jeśli tak jest, to nie przemawiam. To nie służę. Mogę jedynie listy pisać. Wiecie, z powodu pychy możemy mieć dwa stanowiska, dwie postawy, skrajne postawy. Możemy powiedzieć, dla mnie istnieje tylko Bóg. Żadna opinia ludzka. Nie będę się przejmował niczym, co ludzie mówią. Nie istnieje dla mnie żaden autorytet ludzki, tylko Boży. Nie liczę się z niczym. I to postawa skrajnej pychy. Ale możemy mieć postawę w drugą stronę z powodu lęku przed odrzuceniem, kierować się naszym życiem tym, co powiedzą ludzie o nas, co pomyślą ludzie o nas. A jeśli nas skrytykują, a jeśli nas wyśmieją, a jeśli nas nie zaakceptują? I właśnie lęk przed negatywną opinią ludzi może być wtedy przyczyną naszego nieposłuszeństwa Bogu. Tak było przecież z Saulem. Pojechał, aby wybić Amalekitów i ich bydło doszczętnie. A wraca z czym? Wraca z dobytkiem, z królem Amalekitów w niewoli? I Samuel pyta, dlaczego? A co mu odpowiada Saul? Bałem się ludu. Bałem się ludu. I stracił królestwo. I kiedy mu Samuel o tym zakomunikował, Saul miał tylko jedno pragnienie. Nie, żeby prosił Boga o przebaczenie, nie. Mówi, uczci mnie przed ludem. Niech oni zobaczą, że jest wszystko w porządku. Bo Samuel chciał odejść. I nawet złapał go za płaszcz i rozerwał mu ten płaszcz. Jak patrzymy na opinię ludzi? Wiecie, może tak być, bo pychę głównie widać przez nasze usta, przez nasze zachowanie, ale może tak być przez jakiś czas, bo ona i tak wyjdzie, że pycha jest ukryta głęboko w naszych myślach. Nie wyraża się jeszcze naszym językiem i naszym zachowaniem. Wtedy, kiedy po prostu wewnętrznie w naszych myślach pogardzamy ludźmi. Może z uśmiechem, może z dobrą miną, możemy ich słuchać, a wewnątrz sobie myślimy, i tak nie ma racji. I tak nie wie, ja wiem lepiej. A niech mówi, tyle ma, że się wypowie. Pycha i obłuda. Wiecie, kiedy była pandemia kilka lat temu w naszym kraju, tak jakoś było, że bardzo dużo ludzi niezwiązanych z medycyną bardzo dużo wiedziało o pandemii, o wirusach, o zapobieganiu, o leczeniu, o tym wszystkim, co jest z tym związane. Wiecie, ja się wam przyznam, ja pogardzałem tymi ludźmi. I byłem dumny z tego, że udaje mi się tego nie wyrażać słowami. Że się nie odzywam, choć czasem miałem trudność, aby nie powiedzieć tego, co myślę. Pycha. Pycha. Bo apostoł Paweł w liście do Filipian mówi, w pokorze uważajcie jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Za wyższych, za lepszych od siebie. Bardzo niewygodny werset. Wiecie, bo są dziedziny życia, może jest ich dość dużo, gdzie nie mam problemu uważać innych, uważać was za lepszych od siebie. Za wyżej stojących od siebie. Ale są dziedziny życia, w których ja mam świadomość, że ja wiem wystarczająco. I wtedy uznać kogoś z was za wyższego, wyżej stojącego, lepszego ode mnie, to jest bardzo trudne. Ale apostoł Paweł tam nie mówi, żeby to w jakichś dziedzinach, jakieś warunki były. Nie. On mówi, uważajcie jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Dlatego wiem, że uczę się i muszę się uczyć ciągle, aby do każdej osoby zawsze podchodzić z szacunkiem i z takim nastawieniem, z taką świadomością, że nawet w tej dziedzinie, której się znam, ten ktoś, brat czy siostra, może wiedzieć coś, czego ja jeszcze nie wiem. Może znać coś, czego ja jeszcze nie znam. Może doświadczył, przeżył coś, czego ja jeszcze nie przeżyłem i nie doświadczyłem. A może właśnie Bóg tego brata czy tą siostrę posyła, aby dać mi jakąś wskazówkę, jakieś pouczenie, aby mnie przez niego pobłogosławić. Musimy mieć świadomość, muszę mieć świadomość, kochani, że nawet w tej dziedzinie, w której się znam, nigdy nie wiem wszystkiego, bo zawsze mogę się mylić. Nigdy nie wiem na pewno, bo jutro mogę się czegoś dowiedzieć nowego i to, co dzisiaj wiem, stanie się nieaktualne. Bo zawsze może być ktoś, kto może wiedzieć więcej i lepiej. Może dzisiaj wiem, może nawet jestem pewny tego, co wiem, ale zawsze, zawsze stawiam przecinek. Nie kropkę, przecinek. Bo zawsze jestem gotowy na zmiany. Muszę być gotowy na zmiany. Dlaczego ja tak dużo dzisiaj mówię właśnie o pysze? O tej najtrudniej rozpoznawalnej cesze naszej cielesności. Dlaczego podkreślam to, że powinniśmy jej poszukiwać, rozpoznawać w naszym życiu? Kochani, dlatego, że jest niezwykle, a może najbardziej toksyczną cechą naszej cielesności dla naszego duchowego życia. Biblia wyraźnie mówi, pycha prowadzi do upadku. Pycha prowadzi do upadku. Pyszny, inne tłumaczenie, upada zawsze bardzo nisko. Apostoł Piotr i nie tylko, w innych miejscach też to czytamy, Bóg się pysznym przeciwstawia. Bóg się od pysznych odwraca, ale pokornym okazuje łaskę. Bracia, siostry, gdziekolwiek, w jakiejkolwiek dziedzinie swojego życia widzimy porażkę, widzimy upadki, widzimy niepowodzenia, najpewniej znajdziemy tam pychę jako źródło. Gdziekolwiek w naszym życiu, w jakiejkolwiek dziedzinie naszego życia widzimy brak wzrostu, brak rozwoju, brak owocności, widzimy stagnację, widzimy brak pragnienia za czymś więcej, to znajdziemy tam pychę jako źródło. Wiecie, rozpoznać pychę w własnym życiu to jest początek zwycięstwa. I dlatego pycha robi wszystko, aby nie zostać rozpoznaną. Podsuwa ten zły, fałszywy styl myślenia, tor myślenia, podsuwa nam inne rozwiązania, że coś innego może być porażką, a najczęściej, aby zwalić winę na kogoś innego. A to mąż, a to dzieci, a to żona, a to ktoś, no, są przeszkodą, ktoś w rodzinie, a to może w zbór, A to może słabe nauczanie w zborze? A to może coś innego? A to może praca moja ciężka? A to może brak czasu? A to zajęcia? A to trudna sytuacja życiowa? Tak, pycha zawsze szuka innych wyjaśnień. Gdziekolwiek widzimy porażkę, gdziekolwiek widzimy brak rozwoju, brak wzrostu w naszym życiu, tam najpewniej znajdziemy pychę jako źródło. Ale mamy oręż, aby ją zwyciężyć. Wiecie, Bóg pragnie naszej wielkości. Bóg pragnie naszego wywyższenia. Tak, o tym mówi Boże Słowo. Bóg pragnie rozwoju swojego potencjału w nas. Bóg pragnie rozwoju swoich zasobów, swoich darów, swoich talentów, swoich obdarowań, rozwoju ich w nas, abyśmy mogli tym służyć innym i mieli wpływ na innych, dobry, Boży wpływ na innych. Ale jest tylko jedna droga do osiągnięcia wielkości w Bożym Królestwie. Ta droga to uniżenie i pokora. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli ktoś z was chce być wielkim, i nie powiedział: oj, to jest źle, to jest grzech, jeśli ktoś z was chce być wielkim. Nie. Jeśli ktoś z was chce być wielkim, i teraz mówi: niech stanie się sługą wszystkim. Kto się wywyższa, będzie poniżony, kto się poniża, będzie wywyższony. A apostoł Piotr pisze: ukuszcie się, uniżcie się pod mocną ręką Bożą, a On was wywyższy w swoim czasie. Kochani, czy to jest łatwe uniżać się? Czy to jest łatwe upokarzać się? Czy to jest łatwe przyjąć postawę pokory? Czy to jest łatwe uznać innych za wyższych od siebie? Nie wiem, może dla kogoś z was jest łatwe, ale ja myślę, że to nie jest łatwe. Że to jest trudne, bo to jest przeciwne naszej naturze. To niekiedy jest bolesne, to niekiedy jest bardzo nieprzyjemne. I dlatego Pan Jezus każdego z nas zaprasza do swojej szkoły. Do szkoły nauki pokory. I jako pierwszy krok mówi: weź na siebie moje jarzmo. Wprzęgnij się do mojego jarzma razem ze mną. Dobrowolnie, z własnej nieprzymuszonej woli. Zdecyduj, że pójdziesz ze mną krok w krok. Że pójdziesz w kierunku, w którym ja pójdę. Że pójdziesz drogą, którą ja pójdę, którą ja wskażę. Że pójdziesz w miejsca, które ja wybiorę, które ja cię poprowadzę. Że wtedy, kiedy ja będę chciał, pójdziesz, a wtedy, kiedy ja będę chciał, zatrzymasz się. Weźcie na siebie jarzmo moje i uczcie się ode mnie. Jezus mówi: uczcie się ode mnie. Patrzcie na moje życie tu na ziemi i uczcie się. Przyszedłem jako wcielony Bóg, a stałem się sługą wszystkich. Żyłem całkowicie bez grzechu. Czyniłem tylko dobro. A oskarżono mnie, że pochodzę z nierządu, że jestem żarłokiem i pijakiem, że jestem opętany, że jestem szalony, że nie przestrzegam i łamię Boże prawo, że zwodzę lud, a w końcu ubiczowano mnie i ukrzyżowano. Ale nigdy nie dochodziłem swoich praw. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Uczcie się ode mnie pokory. Jezus mówi: zaprowadzę Cię w miejsca, gdzie będziesz miał okazję uniżyć się, ukorzyć się, przyjąć postawę pokory, stać się sługą. Będziesz miał okazję. Tak jak uczymy się chodzić, tak jak uczymy się jeździć, zaczynając jeździć, tak też uczymy się pokory, akceptując lub przeżywając upokorzenie, uniżenie. Bo albo sami będziemy się uniżać, albo będziemy doznawać upokorzenia. Bóg będzie używał różnych instrumentów. Najczęściej używa ludzi. I to takich ludzi, których my byśmy absolutnie na tą rolę nie wybrali. Używa sytuacji, używa miejsc, aby dotknąć i uleczyć naszą pychę. Czasem zawodzimy, może niekiedy często zawodzimy, i zamiast się uniżyć, unosimy się pychą. I Pan Jezus mówi, nie dałeś rady? No trudno. Pójdziemy w te miejsca jeszcze raz. Jeśli będzie trzeba, pójdziemy w takie miejsce jeszcze wiele razy. Wiecie, wtedy Bóg ma więcej pracy. Nasza nauka w jednej klasie i nieprzechodzenie do następnej trwa dłużej, a nauka bywa boleśniejsza. Wiecie, mogą przychodzić chwile trudne, chwile zniechęcenia, ale wtedy pamiętajmy, mamy oręż. Mamy oręż, która ma moc burzenia każdej warowni, a zwłaszcza warowni pychy. Mamy Ducha Świętego, który jest w nas, w swojej mocy, w swojej mądrości, w swojej umiejętności uczenia nas trzeźwego myślenia. Mamy miecz Słowa Bożego, mamy tarczę wiary, mamy pełną zbroję Bożą, mamy osłonę Jego świętej krwi, mamy modlitwę, mamy post, możemy walczyć i mamy zwyciężać. Mamy także obietnicę. Obietnicę, która jest dla nas zachętą, która daje nam posilenie. Dlatego Pan Jezus powiedział, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a wtedy znajdziecie ukojenie, spełnienie, zaspokojenie swoich potrzeb. Tak, bracia, siostry, tylko na drodze pokory jest zwycięstwo, są zwycięstwa zamiast porażek. Tylko na drodze pokory jest wzrost, rozwój, owocność zamiast stagnacji. Tylko na drodze pokory jest prawdziwa wielkość i pełnia Bożej łaski. Ja zapraszam już zespół. Wiecie, ciągle jesteśmy w procesie i możemy popełniać błędy, ale nie możemy się zatrzymać. Tylko pycha może nas zatrzymać w miejscu. Dlatego musimy zmienić swoje myślenie, aby Bóg mógł zmieniać nas. Musimy myśleć, jak odszukać i rozpoznać pychę w naszych sercach, w naszym życiu, w naszych umysłach i jak uczyć się pokory. Powstańmy, drodzy bracia i siostry. Boże Święty, dziękuję Ci za Twoje słowo, o którym mówisz do mnie, którym chcesz mówić i mówisz do każdego z nas. Boże, dziękuję Ci, że tak wiele masz do nas, że chcesz być tak blisko nas, że chcesz nas prowadzić, chcesz naszej wielkości, chcesz naszego wywyższenia, chcesz nas używać, chcesz naszego rozwoju, chcesz naszego zwycięstwa. To wszystko jest Twoją wolą. Dlatego umierałeś na krzyżu, dlatego zwyciężałeś, abyśmy my mogli z tego korzystać. Boże, tak proszę Cię, aby w moim życiu, ani w życiu nikogo z nas na tej sali, w naszym zborze, pycha nie stała się tą przyczyną, że się zatrzymamy w wzroście, że się cofniemy. Proszę Cię o to, abyś przez Ducha Świętego każdego dnia, każdego momentu przypominał nam, kim jesteś i jaki mamy mieć stosunek, Panie, do Ciebie. Że mamy się czuć w pokorze, zależni całkowicie od Ciebie, abyś Ty nas prowadził, Panie. Oddaję ten czas, Twoje słowo, w Twoje ręce, Duchu Święty, abyś to Ty nas przekonywał o prawdach Twojego słowa. Chwała Ci za wszystko. Amen.